Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne spotkanie dotyczące pracy Parlamentu Europejskiego. A dzisiaj rozmawiam z panem doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie pośle. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Szczęść Boże.
Panie pośle, za nami pana wystąpienie w Parlamencie Europejskim na temat zasobów przyrodniczych. Proszę powiedzieć, na jakie problemy zwrócił pan uwagę?
To jest kolejne te takie rozporządzenie z zakresu tej szeroko rozumianej ekologii, forsowane przez pana komisarza Timmermansa. No co do idei, można powiedzieć, bardzo słuszne. Chodzi o odbudowę zasobów przyrodniczych w Unii Europejskiej. No, podawane są bardzo alarmistyczne dane, jak zniszczone zostało środowisko rzeczne, lasy, gleby na skutek intensywnego rolnictwa, no i że powinniśmy próbować to wszystko odtworzyć, czyli wrócić do tego, jak wyglądała Europa kilkadziesiąt lat temu. Z oczywistych względów to jest niemożliwe, niezwykle kosztowne, więc na papierze wygląda to nieźle, natomiast w przełożeniu na realia może przynieść więcej szkód niż pożytku. I w takim duchu zabierałem głos, mówiąc, że to rozporządzenie w takim kształcie będzie uderzało w europejskie rolnictwo. Tak namiasem, jesteśmy w sytuacji, kiedy to bezpieczeństwo żywnościowe jest odmieniane przez wszystkie przypadki, a tutaj mielibyśmy wydzielić przez najbliższe 10, a później kolejne lata, no około 20% gruntów, gdzie byśmy wprowadzali różnego rodzaju praktyki, no nie o charakterze rolniczym, no ale właśnie to odbudowujące środowisko. To by oznaczało likwidację sporej części gospodarstw rolnych w Europie, no w absolutny sposób nie do przyjęcia. Ja zwracałem uwagę, że oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby poprawiać stan środowiska, ale tak się składa, że wspólna polityka rolna realizowana już od 1949 roku, ona zawiera ten bardzo silny mechanizm ochrony środowiska. Dość powiedzieć, że z pieniędzy na WPR to jest w ciągu 7 lat, teraz to jest w granicach 360 miliardów euro na wszystkie 27 krajów i na 7 lat. Około 1/3 to są środki właśnie o charakterze ekologicznym, za posunięcia o charakterze ekologicznym płacimy dodatkowo rolnikom, więc to jest ekologizacja niesłychana. Nigdzie indziej na świecie nie prowadzi się takiej ekologicznej polityki w rolnictwie. Co więcej, od 1 stycznia tego roku do WPR-u wprowadzono dodatkowe takie rozwiązania nazywane ekoschematami. One dotyczą zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Tam, jeżeli rolnik spełni określone wymagania, właśnie głównie te środowiskowe, to będzie miał z tego tytułu dodatkowe płatności. I to jest po pierwsze przystąpienie do tego i ma charakter dobrowolny, więc rolników do niczego nie zmuszamy, a zachęcamy i zachęcamy przy pomocy właśnie tych dodatkowych płatności. No na przykład, jeżeli rolnik tam, nie wiem, przyorze słomę i będzie prowadził określone prace na swoich gruntach, on to z reguły robi w ramach normalnych praktyk rolniczych, ale za to chcemy mu dodatkowo zapłacić. I to jest praktyka o charakterze ekologicznym. To nie jest właśnie intensywna, że tak się wyrażę, produkcja rolnicza jak w Holandii czy w Danii, tylko właśnie taka o charakterze ekologicznym. Więc no jakby wychodzenie poza te mechanizmy, które są, i próba obligatoryjnego obciążania rolników, no właśnie, wydziel 10% gruntów, na których nie będziesz prowadził praktyk rolniczych, tylko nie wiem, posadzisz drzewa albo to będą jakieś wysokie trawy nieużytkowane i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest droga donikąd i rolników do tego nie zmusimy, więc zwróciłem uwagę, że o ile w ramach wspólnej polityki rolnej mamy do czynienia właśnie z takimi działaniami dobrowolnymi, a jeżeli rolnik z nich korzysta, to ma dodatkowe płatności, to tutaj próbuje się wprowadzać obligatoryjność, przymus administracyjny i nie ma ani jednego euro na pokrycie kosztów tego rodzaju praktyk, więc siłą rzeczy to jest nie do przyjęcia. No zobaczymy, jak to ostatecznie będzie wyglądało, ale jest jakaś szansa, żeby to rozporządzenie w takim kształcie odrzucić i żeby rozpoczęły się prace na nowo. Bo jeszcze raz powtórzę, jesteśmy za tym, żeby poprawiać stan naszego środowiska naturalnego, ale moim zdaniem możemy to robić tylko przy pomocy zachęt, w tym także zachęt finansowych, a nie nakazów i zakazów, bo to jest droga donikąd.
Panie pośle, wciąż powraca temat lasów i powraca pytanie, kto powinien zarządzać lasami w państwach Unii Europejskiej. Czy Unia, czy też poszczególne kraje? Jakie jest pana stanowisko? No,
moje stanowisko nie ma tutaj znaczenia, tutaj, bo oczywiście mówią traktaty i traktaty w sposób jednoznaczny wskazują, że lasy są w kompetencji państw członkowskich. Natomiast no, od lat, panie redaktor, szczególnie w ten ostatnie lata, to ten proces się nasilił, próbuje się ingerować w kompetencje państw członkowskich, no właśnie przy pomocy określonych, całkiem nieskomplikowanych zabiegów prawnych i być może także kar o charakterze administracyjnym. No, jeżeli chodzi o te lasy, to takim spektakularnym z ostatnich, można powiedzieć, miesięcy jest ta skarga organizacji ekologicznych na tak zwane plany urządzeniowe lasów. Podstawa gospodarki leśnej w Polsce, 10-letnie plany urządzeniowe, gdzie pokazuje się, jak na danym obszarze będą odbywały się nasadzenia, jak będzie się odbywało pozysk drewna. Polska robi to, można powiedzieć, wzorcowo. No i rzeczywiście te plany były opiniowane przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, no ale dwie, jedna zagraniczna, jedna krajowa, taką skargę do komisji złożyły. Komisja poszła z tym do TSUE, no i TSUE wydał takie rozstrzygnięcie mówiące o tym, że te wnioski składane przez organizacje ekologiczne, one muszą być uwzględniane, że to nie mogą być konsultacje, tylko no właśnie udział w procesie decyzyjnym organizacji ekologicznych. No co by oznaczało, gdybyśmy się na to pogodzili? Po pierwsze, że jest zgoda na ingerencję instytucji unijnych w krajową gospodarkę leśną. I co więcej, no jeżeli powiedzmy jakaś, jeżeli byśmy się zastosowali do tego rozstrzygnięcia, organizacja ekologiczna zgłosiłaby jakieś zastrzeżenia do tego planu urządzeniowego, czyli na przykład uznała, że lasy z tego obszaru nie mogą pozyskać w ciągu 10 najbliższych lat takiej ilości drewna, no to uderzałoby w cały przemysł drzewny polski, a tym samym w przemysły z nim powiązane, w szczególności meblarski, który jest dla Polski, można powiedzieć, wiodącym przemysłem eksportowym. Powiedzmy otwartym tekstem. Polska jest pierwszym w Europie eksporterem mebli, na przykład. Więc no jakby zgoda na coś takiego, no byłaby uderzeniem nie tylko w gospodarkę leśną, ale szerzej, także w przemysł oparty na drewnie, na co Polska nigdy nie może się zgodzić, więc no niestety to jest taka próba, mimo tego, że nie ma, że gospodarka leśna jest zagwarantowana dla kraju członkowskiego, to przy pomocy takiego, można powiedzieć, mechanizmu obejściowego, no jest próba ingerencji w to, co przynależy do państwa członkowskiego. Temu się sprzeciwiamy i miejmy nadzieję, że my to jednak zablokujemy.
Panie pośle, a czy Polskę czeka czas ekoterroryzmu?
Powiem tak, no miejmy nadzieję, że nie, choć co jakiś czas spotykamy się z różnego rodzaju wydarzeniami, które można by tak traktować. No przypomnijmy, były blokady inwestycji drogowych. Tak się składa, że jeżeli chodzi o tą najważniejszą infrastrukturę, to kraje Europy Zachodniej, mam na myśli linie kolejowe, no właśnie główne szlaki dla transportu samochodowego, a więc te trasy autostradowe, one były realizowane w latach 70., 80. poprzedniego stulecia, wtedy kiedy takich obostrzeń nie było. Komu się tam, nie wiem, we Francji czy w Niemczech śniło, żeby jacyś ekolodzy zablokowali budowę jakiejś wielkiej autostrady? Wtedy absolutnie czegoś takiego nie było. Więc Zachód sobie tę infrastrukturę stworzył. Najwyżej teraz mamy do czynienia z procesem modernizacyjnym, jakimś remontowym. Natomiast my tak naprawdę jesteśmy w okresie budowania tego rodzaju infrastruktury teraz, w znacznie trudniejszych warunkach. Prawo jest bardziej skomplikowane, bardziej dokuczliwe dla inwestorów. No i mamy ingerencję w ten proces inwestycyjny różnego rodzaju organizacji, często mówiąc szczerze, nazywanych ekologicznymi, a jak się okazuje, mających ukryte intencje, które tego rodzaju inwestycje mają blokować. No mamy tę sprawę modernizacji Odry, takiej, żeby ona była spławna, żebyśmy mogli z niej korzystać. No tak się składa, że spora część transportu, choćby ze Śląska, mogłaby się odbywać właśnie Odrą do portów w Świnoujściu i Szczecinie i w ten sposób oszczędzalibyśmy transport kolejowy i drogowy. No ale z różnych względów, choć ta rzeka po stronie niemieckiej jest uregulowana, bo była regulowana właśnie w owych latach 70., 80., 90., Polska próbuje przystępować do jej regulacji po swojej stronie. No i mamy kontry ze strony Niemiec. Nawet wtedy, kiedy nie używamy do tego pieniędzy europejskich, tylko własne budżetowe. Więc no, to można nazwać ekoterroryzmem. Musimy sobie z tym jakoś dawać radę. Ja oczywiście nie jestem zwolennikiem wojny, ale wie pani, no jeżeli się dowiadujemy już po czasie, że na przykład były organizacje ekologiczne, które są przeciwne energetyce atomowej i zwalczały tą energetykę atomową chociażby w Niemczech, a teraz próbują blokować to, co chcemy w tym zakresie zrobić w Polsce. I jednocześnie pieniądze na ich finansowanie pochodziły od Gazpromu. No to sytuacja jest bardzo jasna, więc bardzo często ta troska o ekologię nie jest niestety czystą troską, tylko jest motywowana finansowo, a ci, którzy to finansują, próbują zaszkodzić różnego rodzaju ważnym inwestycjom, także w naszym kraju musimy to brać pod uwagę i próbować to neutralizować. No i tak robimy, no tak jest na przykład z tym wielkim portem kontenerowym w Świnoujściu. Podejście do tego portu to jest wielka inwestycja za 10 miliardów, pogłębienie tego zalewu szczecińskiego. No i okazało się, że to krótsze, które wymagałoby mniejszych nakładów inwestycyjnych, one było także na terenie, do którego pewne prawa mają sami Niemcy. No i zdawaliśmy sobie sprawę, że jeżeli rozpoczniemy realizację tej inwestycji, to oni ją zablokują. W związku z tym zaprojektowano znacznie dłuższy i kosztowniejszy tor podejściowy do portu w Świnoujściu, tego wielkiego rozbudowywanego, które idzie tylko przez polskie wody terytorialne. A i tak okazuje się, że Niemcy będą protestować, choć miejmy nadzieję, że także na gruncie prawa europejskiego te protesty zostaną oddalone. Co jest podtekstem? Czy wprost mówi się o ekologii, ale podtekstem jest uderzenie w porty przeładunkowe niemieckie, które będą tracić klientów na rzecz tego wielkiego portu w Świnoujściu, więc absolutnie interesy i pieniądze, a nie żadna ekologia. I wiele takich rzeczy ma miejsce, więc rzeczywiście można to nazwać ekoterroryzmem, choć ta motywacja ekologiczna jest tylko przykrywką do ochrony prawdziwych interesów tych, którzy często te organizacje finansują.
Panie pośle, miejmy nadzieję, że ten przedrostek eko jednak będzie tutaj na pierwszym miejscu, a słowo terroryzm zostanie wyeliminowane z polityki europejskiej.
Tak, wszyscy jesteśmy za ekologią. Młodzi ludzie rzeczywiście są bardzo często na czele tych protestów. Okazuje się, że są intencjonalnie wykorzystywani przez tych, którzy pod tymi dobrze przyjmowanymi hasłami no, kryją tego rodzaju interesy. Trzeba o tym otwarcie rozmawiać. No i musimy brać pod uwagę to, że ci, którzy w tej chwili najmocniej protestują, to wszystko sobie zrobili w innym stanie prawnym, a teraz my próbujemy nadrabiać zaległości, no ale robimy to dopiero w XXI wieku, w innych uwarunkowaniach prawnych. No i w związku z tym mamy gigantyczne kłopoty, żeby tego rodzaju inwestycje realizować.
Panie pośle, bardzo dziękuję za nasze kolejne spotkanie na antenie radia i już zapraszam państwa na następne audycje z udziałem pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, posła do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia, panie pośle.
Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.